Radio Gdańsk. Zawsze blisko Ciebie.
A teraz już Anita Kobylińska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Thierry Henry w tej naszej pierwszej części będzie głównym bohaterem. Thierry Henry, ja przypomnę tylko, że gdy reprezentacja Francji między innymi z Zinedinem Zidanem zdobywała Mistrzostwo Świata, to wtedy taki atak był Thierry Henry i David Trezeguet. To byli tacy dwaj młodzi, zdolni do wszystkiego, no cudownie grający, świetnie się ich oglądało, piłkarzy. Oni potem zrobili, jeśli chodzi o te kariery zawodnicze, naprawdę kariery. Bo Thierry Henry grał w wielkich klubach, Trezeguet także grał między innymi w Juventusie Turyn, a potem Trezeguet nam zginął. Jeśli chodzi o trenerkę, nie mamy żadnych informacji, żeby gdzieś tam w renomowanym klubie pracował na eksponowanym stanowisku. Natomiast Henry tak, on tutaj otrzymał swoje szanse w bardzo solidnych klubach. Ta pierwsza przygoda to w AS Monaco, jeszcze chyba z Kamilem Glikiem, tak? To wtedy był ten czas, kiedy nasz reprezentant tam grał. A teraz Thierry Henry rezygnuje z kolejnej pracy, to jest Liga MLS, a powód taki jak w większości wypadków, gdy człowiek nie czuje się bezpieczny.
No właśnie i to jest myślę taki jeden z pierwszych przypadków właśnie, o którym tutaj rozmawiamy, gdzie koronawirus, nie przedstawiamy go w takim bezpośrednim kontekście zachorowań no i zgonów niestety, które ten wirus powoduje. Pokazuje to, że też ta sytuacja związana z koronawirusem wpływa na takie bardzo poważne zawodowe decyzje i tutaj możemy myślę ze 100% pewnością powiedzieć, że Thierry Henry nie rezygnowałby z bycia trenerem w Montrealu, gdyby nie koronawirus. Był tam trenerem przez no ponad rok, bo w 2019 roku w listopadzie otrzymał tą pracę. No i to za chwileczkę sobie jeszcze powiemy. Wiemy, że w ten początek jego trenerskiej kariery w Monako nie był może najbardziej udany, a tutaj w lidze MLS już się sprawdził. Tym bardziej szkoda, że właśnie taką decyzję podjął, no ale jak poinformował w czwartek, postanowił po prostu wrócić do Londynu, do swojej rodziny, bo po prostu doskwierała mu samotność, jakkolwiek to nie brzmi. W związku z pandemią nie mogłem widywać się z dziećmi, mówił Henry. Niestety w związku z restrykcjami oraz faktem, że klub będzie musiał ponownie przenieść się na kilka miesięcy do Stanów Zjednoczonych, moja sytuacja nie zmieniłaby się. Rozłąka jest zbyt uciążliwa dla mnie i moich dzieci.
Jeśli chodzi o Monako, wspominałaś, zostawił drużynę w fatalnej kondycji. Zresztą to był taki czarny okres, jeśli chodzi o tę drużynę bijącą się przez kilka sezonów, jak równy z równym z Paris Saint-Germain o mistrzostwo i nagle to Monako zaczęło bronić się przed spadkiem i wówczas to koło ratunkowe to właśnie miał być Thierry Henry. Nie podołał, zostawił drużynę na jednym z ostatnich miejsc, właściwie na spadkowym miejscu wówczas.
No ale co też działo? Krótko tak naprawdę miał niewiele
szansy.
To było kilka meczów,
nie wiem, 4 czy 5 meczów.
Nie, troszkę więcej.
Bo
20 łącznie, natomiast 20. Ponad połowa to były porażki. Natomiast też prawda jest taka, że na stanowisku trenera Monako spędził tylko 3 miesiące i 6 dni. Także łącznie no nie dano mu długiej szansy. Pamiętajmy, że ten jego powrót do Monako był bardzo sentymentalny, bo on tam rozpoczynał seniorską karierę piłkarską, a więc ten powrót dla niego to było coś więcej niż tylko objęcie stanowiska trenera pierwszego w swojej karierze, pierwszego trenera. Pamiętamy, że wcześniej był asystentem w reprezentacji Belgii i tam no, bardzo fajnie mu szło, bo to było te trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata. No ale po tym długo się nie mógł pozbierać, po tym odejściu z Monako, zmuszonym został do niego niejako. 10 miesięcy szukał pracy, tudzież po prostu nie podjął się innej. No i kiedy przyszła właśnie propozycja z Montrealu, to były wątpliwości, jak sobie poradzi. No ale poradził sobie całkiem nieźle. Przede wszystkim pierwsze play-offy w drużynie Montrealu od 4 lat. To była zasługa Thierry'ego Henry. Ostatecznie to 9. miejsce we wschodniej konferencji. To było więcej niż te oczekiwania, które stawiano przed tą właśnie drużyną. No i ten ćwierćfinał Ligi Mistrzów CONCACAF też bardzo, bardzo fajnie w tych osiągnięciach jego się przedstawia. No ale to to już historia, niestety.
No i myślę, że przesadziłaś, mówiąc, szukał pracy. Thierry Henry przez te lata zawodowej kariery, myślę, akurat ta praca to tak bardziej hobby i fajnie jest w życiu robić coś, na czym człowiek się generalnie zna, a nie poszukiwać jakichś tam gratyfikacji finansowych, bo rzeczywiście zamożnym człowiekiem Thierry Henry na pewno pozostaje. Za chwilę o innym zamożnym, który wciąż gra w piłkę i tutaj, jeśli chodzi o majątek, Cristiano Ronaldo jest przepotężny, natomiast mnie się wydaje, że on, gdyby miał do wyboru grać dalej w piłkę za cenę oddania tego wszystkiego, czego się do tej pory dorobił, to on nie zastanawiałby się nawet sekundy. Cristiano Ronaldo jest uzależniony od piłki i na ten temat zaraz sobie porozmawiamy.
Radio Gdańsk. Zawsze blisko ciebie.
Przypomnę, w Oberstdorfie trwa rywalizacja drużyn mieszanych w Mistrzostwach Świata w skokach narciarskich. Na razie na czele ci, którzy oddali dwa skoki, a zatem taka kolejność: Czechy, Kanada i Austria. Teraz Japończycy obejmują prowadzenie, a niepokoi się Anita Kobylińska, bo chciała powiedzieć coś ciekawego o Serie A. A jak Serie A, to tak, albo Wojciech Szczęsny nas interesuje, albo interesuje, to są też inne drużyny, w których grają Polacy, albo Juventus Turyn, no bo Szczęsny to jest kolega klubowy Cristiano Ronaldo i Cristiano Ronaldo ma swoje stałe okienko w naszych piłkarskich plotkach. Wczoraj, przypomnę, Juventus tylko zremisował z Weroną 1-1. Cristiano Ronaldo strzelił gola, Wojciech Szczęsny stał w bramce. No i teraz kwestia, czy ten Cristiano Ronaldo gra na miarę oczekiwań. Ja myślę, że jeżeli ktoś chce zaistnieć, przypomnieć o swoim istnieniu, to wygłasza kontrowersyjną opinię i wówczas jest: co powiedział ten Antonio Cassano. Antonio Cassano. I cóż on takiego powiedział?
Tak, no był taki piłkarz kiedyś, głównie grający w Serie A, ale też miał gdzieś epizod w Realu Madryt. No to cytujmy może od razu w takim razie, bez owijania w bawełnę. Juventus sprowadził go po to, żeby wygrać Ligę Mistrzów, ale z nim idzie im jeszcze gorzej niż wcześniej, powiedział właśnie na temat Cristiano Ronaldo Antonio Cassano w rozmowie z Corriere dello Sport. No i dodał: a Scudetto wygraliby i bez niego. To był zły projekt. No, mocne słowa, bo myślę, że Cristiano Ronaldo jeszcze nie pokazał wszystkiego, co ma do pokazania w Juventusie i czy można nazwać transfer jednego z najlepszych piłkarzy świata do jakiejkolwiek drużyny złym ruchem właśnie z perspektywy tej drużyny. No, Cristiano Ronaldo mógłby się zastanawiać, czy po jego stronie był to dobry ruch, czy może niekoniecznie. Natomiast jakiś punkt tutaj zahaczenia jest, dlatego że faktycznie od 2018 roku mamy Cristiano Ronaldo w Juventusie, a Ligi Mistrzów jak nie było, tak nie ma. To znaczy rozgrywki są, no ale osiągnięcia w tych rozgrywkach jakie są, takie są. Może od razu dajmy tutaj tło dla tego, co zarzuca Antonio Cassano właśnie w kontekście Cristiano Ronaldo w Juventusie i czy faktycznie było gorzej, bo odkąd mamy Cristiano Ronaldo w Turynie, to w ostatnim sezonie to była 1/16, no faktycznie nie najlepiej. W 2019 roku Juventus został wyeliminowany w ćwierćfinale, no ale wcześniej, rok wcześniej to też był ćwierćfinał. No fakt, w 2017 Juventus dotarł aż do finału, także no tak daleko Cristiano Ronaldo w barwach Juve jeszcze nie dotarł. Co mówi jeszcze Antonio Cassano? Ronaldo będzie strzelał gole, bo wie, jak to robić bez względu na wszystko. Ale Pirlo chce budować grę, wywierać pressing na przeciwniku i grać między formacjami. W tym Cristiano Ronaldo niekoniecznie uczestniczy. No ale uczestniczył w zdobywaniu mistrzostwa Serie A dwukrotnie, też Superpuchar udało się tam gdzieś po drodze wygrać, także no nie wiem, czy jest tak źle.
No jest na trzecim miejscu w tej chwili Juventus, 10 punktów straty do Interu Mediolan, który rozegrał jeden mecz więcej. To ten dzisiejszy zwycięski z Genuą 3-0. Ja myślę, że tak, że ostatnie lata to absolutna dominacja, zanim ujawnił się talent Roberta Lewandowskiego i został doceniony i uznany za najlepszego piłkarza świata, to Leo Messi i Cristiano Ronaldo. I ich rola w zespołach jest taka, że jakby te 10 lat wielkości Barcelony to tworzy stworzył Leo Messi. I tutaj nie było cienia wątpliwości w tej konfiguracji z tymi innymi Xavi Hernandezami, Iniestami i tak dalej, i tak dalej. To ten zestaw nam pięknie funkcjonował. Natomiast jeśli chodzi o Cristiano Ronaldo, ja mam taką teorię, że on jest taką wartością dodaną, wyciągający tę drużynę. Natomiast pracujący na te rzeczy drużyny, takie idealne połączenie bycia solistą i wielką gwiazdą, a jednocześnie nie tak dominującym, jeśli chodzi o to, co dzieje się z drużyną w drużynie i na boisku, jak Leo Messi. W Barcelonie absolutnie wszystko zależało od Messiego i te kluczowe gole, i to wszystko działo się przez Messiego. Natomiast Cristiano Ronaldo, no to była ta wartość dodana, bardzo cenna zresztą, bo on zdaje się w tej chwili ma 18 czy 19 bramek 19. strzelonych w Serie A. A zatem nie sposób zakwestionować tego, że to piłkarz wybitny i wybitne rzeczy czyni w drużynach, w których występuje. No pytanie właśnie, czy Juventus to jest to miejsce, gdzie on osiągnie to, co osiągnął w Realu Madryt. Moim zdaniem nie, ten Juventus jednak marniutko się prezentuje.
Ja myślę,
ostatnio,
że wątpliwości pojawią się, jeżeli 9 marca w tym rewanżu z Porto okaże się, że Juventus nie awansuje do kolejnego etapu Ligi Mistrzów. A potem,
potem nie zostanie mistrzem Włoch. No i to będzie wtedy puenta i okaże się, że Antonio Cassano miał rację.
Tak.
Torino z Sassuolo nie zagrali, wiadomo dlaczego.
Tak, no skoro jesteśmy przy Serie A, to jeszcze króciutko wspomnijmy. Wiadomość po raz pierwszy pojawiła się gdzieś we wtorek, kiedy Torino w związku z 3 pozytywnymi testami na koronawirusa odwołało swój trening. No a 2 dni później wiedzieliśmy już, że tych pozytywnych testów jest aż 7, w związku z czym ten piątkowy mecz z Sassuolo został odwołany, a właściwie przełożony, bo wiemy już dokładnie, kiedy ten mecz się odbędzie. To będzie środa 17 marca, też o godzinie 15. Zdaje się też, że to jest chyba środa Ligi Mistrzów, także no ani Torino, ani Sassuolo w tych rozgrywkach nie uczestniczą, także mają okienko, żeby spokojnie ten mecz zaległy rozegrać.
A za chwilę u nas w plotkach okienko modowe będzie o koszulkach zrobionych z kawy.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
A teraz już plotki. Te plotki, no z tą modą, Anita oburzyła się, że to nie o modę chodzi, tylko o ekologię. No ale to też jest tak jak z kożuchami, z futrami ze zwierząt. No ruch ekologiczny jest taki, że należy oczywiście sztuczne rzeczy na siebie ubierać. No i takie tworzywa sztuczne, dokładniej fusy po kawie, stają się elementem, z którego produkuje się koszulki. Bo jest, chciałbym się powiedzieć, troszeczkę szalony właściciel klubu, tak? To są jego inicjatywy?
Nie podoba mi się pana podejście. Dlaczego szalony? No to jest człowiek, który jest bardzo zorientowany środowiskowo. Nazywa się Dale Vince i od 10 lat jest prezesem i właścicielem drużyny. No właśnie, może umiejscowmy to, gdzie to się dzieje. To się dzieje w League 2, angielskiej League 2, a więc 4 poziom rozgrywkowy. Drużyna nazywa się Forest Green Rovers i z ciekawości spojrzałam w tabelę. Ma szansę na awans do League One, bo znajduje się obecnie na 2. miejscu, także wygrywa większość swoich spotkań. Ta różnica punktowa nie jest duża, natomiast tak w miarę stabilnie na tym 2. miejscu wyglądają. No i właśnie, i też ta zielona strona tego klubu, bo mają ten zielony w nazwie, to jedna rzecz, natomiast FIFA też uznała ten klub jako najbardziej zielony klub świata w związku z tym, co robi właśnie na szczycie tej hierarchii klubowej właśnie wspomniany prezes. Od 2 lat ta drużyna gra w koszulkach produkowanych z bambusa. No i to oczywiście też są materiały ekologiczne, natomiast okazało się, że są w stanie znaleźć jeszcze bardziej przyjazny środowisku materiał. No i właśnie producent tych koszulek wpadł na pomysł kawy, tudzież nawet nie samej kawy. Chodzi o fusy, które pozostają z kawy, więc jest to odpad po prostu.
Czyli po wypiciu koszulki należy ją włożyć na siebie.
Tak. No jeśli chodzi o te fusy do kawy, to też tak wpadło mi do głowy, no bo przecież mówi się na przykład, że możemy fusy do kawy, nie wiem, do roślin, bo lepiej rosną. Ale jak tak sobie pomyślimy, to jeżeli ktoś faktycznie pije kawę mieloną, no to ile tych fusów trafia do tych biednych roślin, a ile trafia do śmieci? No jednak myślę, że tutaj nawet nie ma co próbować kalkulować. No, są to odpady, z którymi okazało się, że można coś zrobić. Zresztą ten prezes, jeżeli już o nim mówimy, to on tak naprawdę całą serię takich zielonych inicjatyw przeprowadził właśnie w tym swoim prezesowskim miejscu, dlatego że na przykład w dni meczowe Forest Green Rovers jedzenie dostępne w tych budkach dla kibiców jest tylko wegańskie. Klub jest w pełni zasilany energią odnawialną. Podobno nawet murawa podlewana jest wodą z recyklingu. Ja nie wiem, na czym polega recykling wody, no ale to pewnie są te wszystkie oczyszczane, tak? Wersje, że tak powiem. Nie wiem,
nie, to jest taka...
Może deszczówka na przykład też
dokładnie,
w to wchodzi.
Dokładnie.
Natomiast żeby też zmniejszyć tą liczbę odpadów, to też taka inicjatywa od wielu lat w tym klubie obowiązuje, że klub nie wymienia kompletu trzech strojów co sezon, tylko co sezon wymienia tylko jeden z tych kompletów, a więc pozostałe dwa czekają na to, aż będzie ich czas, żeby się z klubem pożegnać. No i właśnie, projektów jest więcej, bo prezes wymyślił sobie takie coś, że chce stworzyć drużynowy autobus napędzany w pełni elektrycznie, chce zbudować drewniany stadion, ekologiczny, w pełni wykonany z drewna. Natomiast to są tylko projekty. Jeden z nich, a więc te koszulki, o których wspominamy, to już jest projekt na ostatniej prostej. No i właśnie, z czego te koszulki dokładnie się składają? Wiemy, że są te fusy po kawie, natomiast prezes tłumaczy to tak, że żeby jakakolwiek trwałość tych koszulek była zapewniona, no to niestety też musi w tym brać udział plastik. Oczywiście jest to plastik z recyklingu, a więc proporcje są takie, 3 kubki fusów po kawie i 5 plastikowych butelek. No i podobno, poza tym, że to jest taka wersja bardziej przyjazna środowisku, no to też one są same w sobie lżejsze i łatwiej przepuszczają powietrze, a więc ten aspekt sportowy też może skorzystać na tym, no bo wygodniej może po prostu zawodnikom się w nich grać. Co mówi prezes? Te koszulki są bardziej przyjazne środowisku, bo podczas gdy bambus jest materiałem odnawialnym i zawsze może urosnąć go więcej, fusy z kawy są produktem ubocznym. No więc to, co mówiliśmy, że po prostu to są no śmieci, no i w inny sposób po prostu wylądowałyby na wysypisku i nic by z nich nie było. Te koszulki zostały przez drużynę wypróbowane wczoraj w meczu z Colchester United. Nie wiem, czy miały wpływ na wynik, czy nie, ale wynik pozytywny 3-0. No i mają być dostępne w sprzedaży już od przyszłego sezonu.
A drużyna nazywać się będzie The Browns. Jak mamy The Reds, to ci będą brązowi. Brazylia i ta ciekawostka. Tutaj kontynuacja tematu. Przed tygodniem rozmawialiście z Pawłem Kątnikiem o tym kibicu, który postanowił pomóc zawodnikowi, a zaszkodził klubowi, zdaje się, tak? Taka będzie puenta tamtej refleksji. Przypomnij tę historię, o co chodziło.
Tak, no właśnie, to był zeszła niedziela mecz na szczycie brazylijskiej Serie A, dosłownie na szczycie, bo Internacional 69 punktów, Flamengo 68 i to były dwa mecze do końca rozgrywek. Pomiędzy drużynami był jeden punkt różnicy, a Internacional walczył o pierwszy tytuł od 1979 roku, a więc to ponad 40 lat. Dlatego bardzo istotne było dla klubu to, żeby udział w tym meczu wziął jeden z najlepszych piłkarzy obecnie. Piłkarz nazywa się Rodinei, to jest obrońca. Natomiast jako, że on był pozyskany z Flamengo, no to umowa pomiędzy obydwoma drużynami głosiła, że on nie będzie mógł wystąpić nigdy w meczu przeciwko Flamengo, o ile Inter nie zapłaci dodatkowego miliona reali. No i właśnie, miało być tak z założenia, że ten piłkarz po prostu przesiedzi mecz, nawet nie na ławce, na trybunach. Natomiast znalazł się pomocnik, że tak powiem, w postaci kibica, który wpłacił na konto klubu ten 1 000 000 reali brazylijskich. W przeliczeniu to jest około 200 000 amerykańskich dolarów. Kibic okazał się bardzo zamożnym farmerem gdzieś z zachodu. Na tyle fanatycznym sympatykiem Interu, że dla niego nie był to problem, żeby wpłacić tą kwotę, ale chciał, żeby ta drużyna jego wystąpiła w takim najsilniejszym składzie, jak to tylko możliwe w tym meczu, od którego mogło i ostatecznie się okazało, że faktycznie wszystko zależało. No ale co się stało podczas tego meczu? No, Rodinei zagrał, natomiast w 49 minucie otrzymał czerwoną kartkę. Ta czerwona kartka trafiła na jego konto jeszcze w momencie, kiedy wynik był 1-1, no ale niecałe 15 minut później Flamengo prowadziło już 2-1, ten wynik utrzymał się do końca. Jeszcze to nie było wszystko stracone, bo jeszcze był później kolejny mecz, gdzie Flamengo swój mecz przegrało. Inter, gdyby wygrał z 12 wówczas w tabeli Corinthians, to miałby jeszcze szansę na te pierwsze mistrzostwo od 41 lat. Natomiast Inter swoje spotkanie zremisował bezbramkowo. No i ostatecznie Flamengo zatrzymało tytuł mistrza Brazylii, 7 w historii klubu. No a Inter musiało obejść się smakiem. No przykra porażka, bo byli o włos, a tak naprawdę niestety się to wszystko nie udało. No i kibic musi być niepocieszony, bo chciał dobrze, a wyszło jak wyszło.
Nie wiadomo. Ja tutaj mam taką własną interpretację tego całego zdarzenia, taki trop literacki. Walenrodyzm to się nazywało, Konrad Walenron, czyli ta piąta kolumna. I teraz pytanie, czy tym Konradem Walenrodem był ten farmer, który działał w zmowie z Rodneyem, czy to był tylko ten Rodney, który, gdy otrzymał szansę pomocy w jakimś tam układzie swojemu byłemu pracodawcy, to właśnie to uczynił w sposób najbardziej spektakularny, czyli wyeliminował się z gry. Tylko pytanie, czy oni znają w Brazylii Mickiewicza? No, widać, znają. Anita Kobylińska, dziękuję ci bardzo. To były Piłkarskie Plotki.
Radio Gdańsk. Zawsze blisko ciebie.